pewnie będziemy gotowi za parę minut, bo okazuje się, że jedna linia tłumaczeniowa nie chce działać, ale za moment działa, bo Antony już przy tym pracuje. Ale my już i tak rozpoczniemy nabożeństwo, no bo wiadomo, że o właściwej porze trzeba skończyć. Czyli gdzieś, o której kończymy dzisiaj, kto zgadnie? No o piątej oczywiście. Nie, nie, pójdę o piątej. Dziękujemy Ci, Panie Boże, nas za ten dzisiejszy dzień. Dziękujemy, że możemy być w miejscu, w którym Ty jesteś, Panie Boże nasz. I tam nas ciągnie, tam, Boże, czujemy się jak w domu. Tam jest nam dobrze, gdzie jesteś Ty, dobry Ojcze, w niebie, przez Syna Twojego Jezusa Chrystusa. Dziękujemy, Panie Boże nasz, że możemy świętować ten czas, Boże, społeczności z Tobą. To jest święto. Panie Boże nasz, to jest coś szczególnego. I my, i przez świadectwo, i przez słowo, i przez muzykę. Panie nasz, chcemy uwielbiać Ciebie i chcemy być tutaj. Chwała i cześć i wywyższenie naszemu Bogu i Panu. Amen.
Amen. Kochani, jesteśmy tu z różnych miejscowości, z różnych krajów, narodów, ale jesteśmy jednym Kościołem. Dlatego wznieśmy jeden głos uwielbienia do naszego Pana dzisiaj. Uwielbiajmy Go z całego serca i z wszystkich sił.
Ciebie jesteś godzien, godzien, Panie Boże, godzien naszej chwały uwielbienia. Panie i Boże nasz, Ty, który jesteś wielki na tronie, Panie Boże, Ty, który zajmujesz całe niebiosa, dziękujemy Ci, Boże, Panie nasz, że dzisiaj możemy Ciebie wywyższać, że dzisiaj możemy być w Twojej obecności, że znamy Twoje imię, Panie nasz Boże, że należymy do Ciebie, że nazywasz nas swoimi dziećmi. Dziękujemy, Panie Boże nasz, i uwielbiamy, i wywyższamy, Panie nasz, i czcimy, Panie nasz, i chlubimy się Tobą, Panie nasz. Chlubimy się naszym Bogiem, naszym Panem. Dziękujemy, dziękujemy, że dałeś nam się poznać. Chwalimy naszego dobrego Boga. Alleluja, chwała i cześć na wieki. Amen.
To, co ją wypełnia, dziękujemy Ci, że poniekąd oddajemy to, co Twoje. Amen.
To Paweł ująłeś. Oddajemy Tobie to, co właściwie i tak jest Twoje, tak? Tak jest, to, że mamy pieniążki, dlatego, że mamy zdrowie. Zdrowie jest od Pana Boga, praca wymodlona też od Niego, więc to, że dajemy na kolektę, dajemy może dziesięciny, a może specjalne dary, ofiary, to właśnie stąd się bierze. Dobrze, a teraz już zapraszam grupę Kanady. Arturze, przekazuję Ci mikrofon. Tam masz do wyboru do koloru, ale jak trzeba tutaj, to też są aż dwa.
Chwała Bogu. Bardzo przepraszam za mój polski. Ja się urodziłem w Kanadzie. To nie wychowałem się mówiąc po polsku. Przez jakieś 20 lat prawie w ogóle nie mówiłem. No może nie w ogóle, ale tam bardzo mało. Jesteśmy grupę z kościoła, która nazywa się Church on the Queensway w Toronto, tam gdzie pracuję. I Toronto, jak może wiecie, może nie wiecie, to jest bardzo multicultural miasto. Tam w samym mieście Toronto mówią 190 języków, nawet więcej niż w Nowym Jorku, słyszałem. I nasz kościół to reflektuje, to jest bardzo duży kościół i mamy ludzi z całego świata i uwielbienie nasze jest bardzo takie różne. I zaczniemy dzisiaj z taką pieśń jedną, która ma bardziej takie afrykańskie rytm i to zachęcamy. Słowa są bardzo proste. All around, wszędzie gdzie patrzę, all around, everywhere I look, your love is all around. Twoja miłość jest wszędzie tam, gdzie patrzę. I'll introduce you guys. To jest Natalia. Natalia ma pochodzenie z Brazylii i z Persji. Iran? Okay. And tu jest Michelle. I Michelle ma pochodzenie z South Korei. Sasha z Trinidadu. Rodzice. Tu Joaquim, perkusista extraordinaire, z Kuby. Aaron na basie gra, on ma pochodzenie z Jamajki. I też powiem, że Aaron jest nie bez żony i właśnie ja mu obiecowałem, że w Polsce znajdzie żonę. I Widzę, że tu jest bardzo dużo młodych. On jest naprawdę fajny, powiem wam szczerze, wiesz. Takiego młodego, fajnego chłopaka już dawno nie... I oczywiście tutaj jest Maurycy. I Maurycy jest prawdziwy Polak, który teraz mieszka w Kanadzie i ożenił się z moją siostrą. Dobra, to znamy się, możemy wielbić, co? Okej, all around, let's do it, guys.
Z tą radością chcę przekazać najserdeczniejsze pozdrowienia od całej rodziny AVC i Nehemiasza. I nie tylko od rodziny AVC i Nehemiasza, ale od mojej własnej rodziny. Serdeczne pozdrowienia. Pascal i Livia, którzy byli w zeszłym roku na ewangelizacji i bardzo chcieli przyjechać w tym roku, ponieważ przeżyli coś szczególnego w tym czasie, kiedy byli w Rykach i w Dąbrowie Tarnowskiej. Pascal przeżył rzeczywiście piękny czas, ponieważ zobaczył siłę Boga, który również działa przez każdego jednego z nas. Bóg nie potrzebuje specjalistów, Bóg potrzebuje otwarte serce. I tak samo Oliwia i oni strasznie chcieli, ale w tym roku się nie udało, więc może zobaczymy, co będzie w przyszłym roku. Ale z tego miejsca chcę również podziękować Arturowi i jego zespołowi, że oni przyjechali tutaj do Polski. My tutaj się spotykamy po 9 latach w Lublinie, bo w 2009 roku połączyła nas ewangelizacja na Mazurach. I w 2009 roku wasz pastor przyjechał, ażeby służyć ludziom, ażeby mówić dobrą nowinę na ulicach miast mazurskich. I od tego czasu myśmy właściwie zobaczyli wasze serca ewangelistyczne, wasze serca sługi i od tego czasu mamy te kontakty. Wtedy na tej ewangelizacji również był Artur z zespołem. I chcę podziękować Arturze, tobie i chcę podziękować również waszemu zborowi za to, że inwestujecie, ażeby ludzie znaleźli życie wieczne. Jeżdżą z nami po różnych krajach i ewangelizują. Ostatni raz byliśmy na Filipinach, gdzie po wielkiej katastrofie, pod tsunami, gdzie wystawiliśmy tam 650 domów w ciągu jednego roku i dwie szkoły. Oni grali i oddawali Bogu chwałę i cześć za to, co Bóg uczynił dla ludzi tam na tych Filipinach. Więc dzięki serdeczne jeszcze raz, że ofiarujecie swój czas, że przyjechaliście do Polski, ażeby głosić tą dobrą nowinę. I właściwie kazanie było powiedziane, siła Boża jest dzisiaj ta sama. Jak Bóg uwolnił Artura, tak i może uwolnić ciebie. Bóg jest ten sam. Jezus wczoraj, dzisiaj, na wieki ten sam. Dzięki pastorstwu, dzięki przywództwu waszego kościoła za to, że mają serca ewangelistyczne i za to, że możemy razem wspólnie budować Królestwo Boże. Będąc przed krótkim czasem teraz w Sudanie Południowym, stanąłem w miejscu, gdzie ogromny okultyzm panuje i ludzie wyglądali tak jak ludzie z Oświęcimia, że mieli tylko kości i skóry. Z głodu i uciekali od wojny, oni są zabijani, oni musieli opuścić swoje domy. 8000 ludzi stało i myśmy rozdawali im pokarm, ponieważ widząc ich wiedzieliśmy, że w krótkim czasie wszyscy umrą. I wśród tych ludzi zobaczyłem największą ilość ludzi ślepych, ludzi chorych, ludzi związanych epilepsją. I ten pastor, Bashir, którego znasz, pastorze, on mówi, Pawle, tu jest matka 18-letnia, która ma 2 dzieci i ten duch epilepsji męczy ją tak mocno, że ona ma 3 razy dziennie epileptyczne ataki. I ten duch rzuca ją do ognia. I ona siedzi tam po drzewie, choć ona siedzi pod drzewem spalona do połowy. I wiecie, będąc tam, przypominam sobie naszą ewangelizację z Mazur. Przypominam sobie sytuację, kiedy myśmy byli w namiocie w Morągu i głosiliśmy Jezusa Chrystusa i nawołaliśmy ludzi, ażeby przyjęli Jezusa Chrystusa. I dużo ludzi wyszło do przodu. I również w tym morągu wychodzi kobieta do przodu, która siedziała w pierwszym rzędzie i przyjmuje Jezusa Chrystusa. I kiedy ci ludzie przyjęli, myśmy się pomodlili za nich i oni usiedli na swoje miejsca, powiedzieliśmy, a kto chce być teraz uzdrowionym? Będziemy się modlić do Jezusa, żeby On uzdrowił was, bo On jest Bogiem, który uzdrawia. I w tym momencie ta kobieta, która przyjęła Jezusa Chrystusa, dostaje atak epilepsji. Ja stoję przed nią i ona dostaje ataku i mówi, pastorze, proszę mnie wziąć z tego pomieszczenia jak najszybciej na zewnątrz. I zaczął się ten atak. I teraz my stoimy w sytuacji, przecież ogłosiliśmy zwycięstwo Jezusa Chrystusa. Przecież powiedzieliśmy, że ten Bóg nasz uzdrawia. I co teraz? Podeszliśmy do tej kobiety i w imieniu Jezusa nakazaliśmy duchu epilepsji opuść tego człowieka. Cały namiot, nie wiem ile tam ludzi było, patrząc, co się będzie działo. I słuchajcie, i w jednym momencie ten atak się uspokaja i ta kobieta jest uzdrowiona. Siedzi lekarz za nią z morąga, ze swoją żoną i mówi, to jest kłamstwo, to jest nieprawda, to jest podstawiona kobieta, to jest nieprawda, ja w to nie wierzę. A jego żona mówi, słuchaj, ja znam tą kobietę, ona nie jest z Niemiec. Ona jest tutaj z tego miasta, ona pracuje w czystce chemicznej. Ja ją znam osobiście. Odwiedziliśmy tego lekarza, jego żona przyjęła Jezusa Chrystusa również. I przypominam sobie tą sytuację z tego morąga z 2009 roku. Idziemy do tej młodej dziewczyny w tym Sudanie Południowym, która siedziała pod drzewem. Pytając się, czy chce przyjąć Jezusa, ona powiedziała, że tak, więc pomodliliśmy się. Ona przyjęła Jezusa Chrystusa i nałożyliśmy na nią ręce i nakazaliśmy temu duchowi epilepsji opuścić tego człowieka. Bashir teraz przyjechał przedwczoraj rozmawiałem z nim i mówię, Bashir, co jest z tą kobietą? On mówi, Pawle, od tego czasu nie dostała ani jednego ataku epilepsji. Chwała naszemu Panu za to. Także wspominając ten czas, złap ten podmuch, kiedy my przyjechaliśmy na Mazury w 2009 roku, 1200 ludzi poświęciło swój czas i pieniądze, ażeby głosić dobrą nowinę w 13 miastach na Mazurach. Słuchajcie, Polska potrzebuje Jezusa. Jeżdżąc po świecie i kiedy zobaczysz te katastrofy i kataklizmy, głód i mur i to wszystko, co się dzieje, jest tak strasznym i prześladowanie jest tak strasznym. Ale słuchajcie, tam, gdzie jest prześladowanie, tam, gdzie Kościół Boży doznaje uciśnienia, tam widzimy przebudzenie. Tam przychodzi masę ludzi do Jezusa Chrystusa. A tam, gdzie jest wolność, tam, gdzie jest zapewniona strona materialna, zobaczcie na Europę, zobaczcie na Niemcy, na inne kraje, tam jest tragedia. Jeżeli zobaczycie statystykę kontynentów, to Europa jest w najgorszej sytuacji ze wszystkich kontynentów na świecie. A Polska, chociaż to jest naród szukający Boga, wyobraźcie sobie, naród przyznający się do moralności chrześcijańskiej. Ja cieszę się, że pochodzę z tego kraju. Dlatego, że Polacy mają bardzo dużo dobrych wartości. I oni szukają Boga i my widzimy pełne kościoły, ale moi drodzy, my chcemy siły Jezusa Chrystusa. My nie chcemy religii, my chcemy, ażeby ludzie mieli osobisty stosunek do Jezusa, osobistą relację do Jezusa Chrystusa. My chcemy, ażeby każdy przeżył go osobiście, tak jak Artur go przeżył. Ażeby zostało życie twoje i moje totalnie zmienione. I patrząc na tą statystykę, możemy powiedzieć, że w Polsce jest 0,05%. Wyobraźcie sobie, co to jest za procent. Ta szeroka droga prowadząca na wieczne zatracenie jest zapełniona ludźmi, którzy idą na zatracenie. I dlatego cieszę się, że przyjechała grupa z Kanady, że przyjechali drodzy z Niemiec, że Polacy również są, generacja ta jest również obecna i że wy jako zbór jesteście częścią, uczestniczycie w tym wszystkim, w tej ewangelizacji, żeby głosić tą dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. I my jesteśmy już 9 lat z sobą i za to chcę wam serdecznie podziękować. Bo zobaczcie, apostoł Paweł do Tymoteusza mówi, zatem ja zaświadczam przed Bogiem i Panem Jezusem Chrystusem, który ma sądzić żyjących i umarłych o Jego przybyciu oraz o Jego królestwie. On chce mówić świadectwo, ogłoś to słowo, stań obok w porę czy nie w porę. Czy jest dobry, dogodny czas, czy jest niedogodny? My wiemy, pastorze, że były również czasy i niedogodne, że wiele ludzi się odwraca i że przychodzą trudności i każdy to przeżywa, każdy lider i każdy pastor przeżywa pewne trudności. Ale czy jest czas dogodny, czy jest czas niedogodny, głoś to słowo o przyjściu Jezusa Chrystusa i o Jego Królestwie. Bo On jedyny przyjdzie i będzie sądził świat umarłych i nieumarłych. I wy to czynicie i za to, za wasze serce chcę wam złożyć naprawdę podziękowanie. Że wytrzymaliście, że idziecie, że służycie, że wasze serce jest rozpalone dla zatraconych ludzi. I tak wielkim szczęściem jest to, że widzę, że w Rykach powstaje zbór, że tam wysłaliście swojego misjonarza, Mariusz i Agnieszka. Kochamy was bardzo i szanujemy was za to, że byliście gotowi pójść tam na to miejsce, ażeby głosić ludziom tą dobrą nowinę. My mamy potrzebę gotowości głoszenia Słowa Bożego, głoszenia Ewangelii. Mamy potrzebę, ponieważ w tym kraju szczególnie chcemy, ażeby nastąpiło przebudzenie. Ale chcę was pocieszyć, słuchajcie, ja pamiętam, kiedy w 2007 roku Bóg położył mi na serce ten projekt Europa potrzebuje Jezusa. Bracia mi mówili, ale przecież my jesteśmy odpowiedzialni za tyle krajów świata. Gdzie ty chcesz iść, to są odpowiedzialności zborów lokalnych. Oni powinni w Europie głosić Ewangelię. A ja powiedziałem, a co będzie, kiedy my będziemy mieli słaby fundament, kiedy nie będziemy mieli zborów, które stoją za nami, kiedy nie będziemy mieli ludzi, którzy się modlą za nas, co my możemy dać temu światu, kiedy nasz dom duchowy sam będzie słaby? Naszym obowiązkiem i zadaniem jest głosić i motywować pastorów ku temu, ażeby głosili słowo. Ponieważ kłamstwo się wkradło do kościoła i mówili, a to już nie wypada wychodzić na ulicę, to nie są te czasy, które były, więc zostawmy to. I to kłamstwo owładnęło kościołem. I my powiedzieliśmy, nie, my pójdziemy, ażeby motywować serca pastorów ku temu, żeby składali świadectwo o Jezusie, który przyjdzie i będzie sądził, o Jezusie, który był ukrzyżowany i zmartwychwstał, o Jezusie naszym Panu i Królu. I to idziemy i czynimy. Ja pamiętam w 2007 roku, kiedy przyjechaliśmy do Polski, 2 lata pracowaliśmy z pastorami, ażeby byli gotowi wyjść na ulicę. Pozwolę sobie to powiedzieć. Tutaj z tego miejsca. I kiedy przyjechało 1200 ludzi z różnych krajów świata, również Artur ze swoim zespołem i głosiliśmy tą Ewangelię, to widzieliśmy cuda. Może to nie było na taką skalę, że coś tam wielkiego się wydarzyło, ale coś się przełamało. Kiedy dzisiaj studiuję statystyki i studiuję informacje, co piszą o Polsce i widzę kościoły uliczne, które powstają. Widzę młodych ludzi, którzy idą na ulicę. Moje serce jest obradowane tym, że coś się stało w tym kraju. Dzięki wam za to. Dzięki zborowi za to, że jesteście gotowi. Ale że czynicie to, dziękuję, ale chcę jeszcze innych zmotywować, ażebyśmy jeszcze bardziej wdrażali, włączali swoje siły, finanse ku temu, ażeby ludzie poznali żywego Boga. Jaka jest nasza odpowiedzialność za ludzi, którzy giną? W Biblii jest napisane o tym, że Bóg ma ból serca. Wiecie o tym? Bóg też ma ból. Ból. Bóg ma ból serca. Jeżeli my jesteśmy chorzy, to często modlimy się i wołamy: Panie, uzdrów mnie, Panie, choroba męczy mnie, nęka mnie, uzdrów mnie. Ale co ma Jezus uczynić, który patrząc globalnie na ten cały świat i widząc tę sytuację, widzi zbory, które mówią: to jest mój zbór, to jest mój problem, to jest moja praca, i nie są gotowi iść i głosić Ewangelii, i nie są gotowi wysyłać ludzi na misję. Co ma powiedzieć Jezus na ten temat? Co my możemy uczynić dla Jezusa, ażeby Jego ból przestał, ażeby On, Jego serce uspokoiło się? Mamy tak straszne filmy odnośnie prześladowania. Nawet nie chcę mówić na ten temat, bo chyba tutaj są dzieci między nami. Ale w tych krajach, gdzie jest tak straszne, wielkie prześladowanie, słuchajcie, nasi pracownicy chcą i idą i służą. A tutaj nikt nam nogi nie urwie, ani ręki nie urwie. Tutaj możesz iść i głosić Ewangelię. Abraham, jak widział Lota w jego sytuacji, on nie zostawił go sam w swojej sytuacji, kiedy został napadnięty. Zostaną mu zabrane wszystko, co miał. Zwróćmy uwagę na prześladowanych, módlmy się za nich. Pomóżmy im, myślmy o nich, myślmy o tych ludziach, którzy idą na wieczne zatracenie. Mój polski nie jest tak dobry, ale mam takie zatytułowanie: Pan Jezus potrzebuje osłów. Nie mężczyznów, osłów. Pastor mnie zawsze poucza, on jest poliglotą, a ja już 37 lat nie władam tym językiem tak super znowu i popełniam błędy, wybaczcie mi. Pan Jezus potrzebuje osłów i chcę wam przeczytać Ewangelię świętego Marka 11, 1-7 werset. A tam jest napisane: a gdy się zbliżali do Jerozolimy, do Betfag oraz Betanii koło Góry Oliwek, Jezus, tam o Jezusie mówił, Jezus posłał dwóch swoich uczniów i im mówi: idźcie do miasteczka naprzeciwko was, a gdy wyjdziecie do niego, znajdziecie uwiązane ośle, na którym nikt z ludzi jeszcze nie usiadł. Odwiążcie je i przyprowadźcie, a gdybyś ktoś wam powiedział, dlaczego to czynicie, powiedzcie, że jego Pan ma potrzebę, a zaraz go tu odsyła. Więc odeszli zaś na ulicy, z zewnątrz drzwi, znaleźli uwiązane ośle i je odwiązują. A jacyś coś tam stali, mówili: co czynicie, odwiązując ośle? Zaś oni im odpowiedzieli, jak polecił Jezus. Zatem pozwolili im odejść i przyprowadzili ośle do Jezusa oraz nałożyli mu swoje płaszcze i usiadł na nie. Moi drodzy, wybaczcie mi za tą historię, bo ja nie chcę nikogo urazić. Jezus potrzebuje osłów. Ja będę o sobie jako ośle opowiadał, dobrze? Jezus potrzebuje osłów. Osioł to jest takie bardzo prymitywne zwierzę, powiem może. To nie jest koń, który jest bardziej może mądry, albo pies, albo... Osioł jest takim prymitywnym, prostym zwierzęciem. I popatrzcie, kiedy Jezus idzie do Jerozolimy, mówi uczniom: idźcie i przyprowadźcie mi to ośle, które tam stoi, które jeszcze nic nie umie, jeszcze nikogo nie woziło, nic, kompletnie, totalny osioł laik, bym powiedział. Ci uczniowie czynią to, idą i przyprowadzają. Ja bym chciał powiedzieć, że Jezus nie potrzebuje doktorów, profesorów teologii. Jezus potrzebuje prostych ludzi, takich jak ty i ja. Ja kiedy urodziłem się, może nie każdy wie, dlatego może krótko powiem swoje świadectwo, urodziłem się w rodzinie wierzącej, w rodzinie zielonoświątkowej. Byłem ochrzczony Duchem Świętym, mając 12 lat. Ale kiedy miałem 14 lat, stałem nad grobem mojego brata, który prowadził grupę młodzieżową, który udzielał się dla Boga, i nasz ojciec zakładał zbory i starał się dla Królestwa Bożego wszystko czynić. Nasza rodzina służyła Bogu. Ja pamiętam, jak ja byłem młodym chłopcem, chodziłem po ulicach i głosiłem Słowo Boże z wielką radością. Ale mając 14 lat, stoję przed grobem mojego brata, który ginie po nabożeństwie, wyjeżdżając motocyklem. ginie, mając 18 lat. Ten mój przyjaciel i brat leży w trumnie i ja nie wierzę, co widzę. I mam problem z Bogiem, bo go nie rozumiałem. Mówię, Boże, dlaczego uczyniłeś to? Dlaczego to dopuściłeś w takiej rodzinie, która ci służy, która wszystko oddaje, co ma? I ty dopuszczasz taki cios. I kiedy stałem nad tym grobem, pamiętam, że pochowałem mojego brata i Boga. Mając 14 lat, pochowałem Boga i mojego brata. I cały ten czas młodości, cały czas studiów, żyłem w świecie. W krótkim czasie uzyskałem dosyć duże majątności. Wybudowałem klinikę w Hamburgu, 32 pracowników. No, wypłacałem sobie tyle pieniędzy, że nawet ci nie chcę powiedzieć. I nagle poznaję Jezusa po raz drugi. Jezus mi daje łaskę i przyjmuję Go jako Pana i Zbawiciela po raz drugi. Po 17 latach modlitwy Ojca. Wyobraź sobie, że ktoś się modli 17 lat za swoje dziecko. I przyjmuję Jezusa Chrystusa i powiedziałem, Panie, ale teraz już nie chcę siedzieć w ławce. Ja chcę natychmiast odrobić ten czas, który straciłem. I od razu poszedłem na misję. Idąc na misję, ukradziono mi jeden samochód, później drugi samochód. I moje dzieci były chore. I cała historia, już nie chcę tego dokładnie opowiadać. To jest straszna historia, jak moja córka umiera na stacji intensywnej terapii. Szatan chciał mnie za wszelką cenę zatrzymać. Świat by powiedział, popatrz co za osioł. Lekarze z kliniki myśleli, że ja jestem, że mi jakaś śruba popuściła i że zwariowałem. Byłem wykładowcą na całe Niemcy, dla lekarzy, dla studentów, dla wszystkich. I porzucam to wszystko, co miałem i idę, ażeby służyć Bogu. Świat by powiedział, no co za osioł. Ale przecież ja nikim nie jestem. Ja nawet kompletnie nikim nie jestem i Bóg obiera sobie takiego osła, laika, który jest gotowy nieść Jezusa Chrystusa do Jerozolimy. Z którejkolwiek strony, gdzie mieszkasz, pójdziesz, to możesz dojść do tej Jerozolimy. I my wszyscy zmierzamy do Jeruzalem. Ty i ja, my jesteśmy w drodze do Jeruzalem i Jezus chce, ażebyśmy Jego zanieśli do Jeruzalem. I czy po drodze będzie to twoja rodzina, czy po drodze będą twoi znajomi, czy po drodze będzie twoje miasto, czy twój kraj, czy może inne kraje, do końców świata idź i nieś Jezusa. Bądź gotowy dać się odwiązać. Często my się radujemy, że coś jest przywiązane i wiele ludzi, którzy mają pewne talenty i są dobrzy, no my ich przywiązujemy i oni krążą wokół siebie, wokół swojej własnej osi. Ale Jezus powiedział, idźcie i odwiążcie to ośle i przyprowadźcie do mnie. Jakie więzy trzymają nas ku temu, ażebyśmy to czy tamto nie uczynili dla Królestwa Bożego? Przecież praca dla Boga jest najcudowniejszą pracą, jaką możesz sobie wyobrazić. To, co my przeżywamy idąc, służąc ludziom, to tą wdzięczność, a przede wszystkim to, że zobaczysz tą siłę Bożą. Bóg potrzebuje takich osłów jak ja. Zobaczcie Mariusza i Agnieszkę. Oni byli gotowi sprzedać wszystko, co mieli, opuścić to ładne miasto Lublin i byli gotowi pójść do Ryk. I płacą straszną ofiarę. Ginie ich syn. I mimo wszystko nie zatrzymują się. I mimo wszystko idą i głoszą Ewangelię. Wasi pastorzy zakładali zbór, tyle lat pracowali i pracują. Jak często przychodzą ludzie, którzy kaleczą, nie znając kompletnie, o co chodzi. Ludzie niekiedy poświęcają całe swoje życie. Wszystko, co mają, poświęcają ku temu, ażeby budować Królestwo Boże, a przychodzą inni i starają się zniszczyć, nie rozumiejąc sytuacji. Ale cieszę się, że wśród nas jest dużo osłów. Cieszę się, że jesteśmy gotowi dać się odwiązać, że jesteśmy gotowi, ażeby na nas położono ciężary, ażebyśmy zanieśli Jezusa Chrystusa do ludzi, którzy giną. Zobaczcie, Jezus powiedział, że wyleje swojego ducha na wszelkie ciało. Jesteśmy na Syberii, myśmy w Rosji zbudowali ponad 200 zborów, ale jest obszar, który się nazywa Tajga i ten obszar jest nieosiągnięty Ewangelią. Tam żyje wiele narodów, które kompletnie nie znają imienia Jezus. Kiedy Jezus położył nam na serce, żebyśmy tam poszli, myśmy musieli specjalne samochody kupować, które mogą poruszać się po zamarzniętych drogach przy minus 65 stopni. Koty, tracą swoje uszy, ogony. Ludzie, to jest tak strasznie, strasznie trudne miejsce do życia dla człowieka. A są ludzie, którzy są gotowi iść z płaczem i nieść Ewangelię do tych narodów. Ja się pytam, kto z was byłby gotowy, gdyby pastor, jak generał się zachował i powiedział: ty, wy sprzedajecie wszystko, co macie i ja was wysyłam do Iwenków. Byś był to gotowy uczynić, gdyby to pastor powiedział? Byś powiedział: nie, no słuchaj, ja muszę się popytać Pana, ja muszę sam wiedzieć, czy to jest naprawdę tak. I ja się ten... Będąc tam w Angarsku, gdzie mamy szkołę biblijną i 120 ludzi stoi, którzy ukończyli tą szkołę, i pastor mówi: ty, wy w pięciu idziecie w tym kierunku, do tego miejsca. Oni sprzedają swoje mieszkania, zwalniają się z prac i idą i służą. Możecie sobie to wyobrazić? A przez to, że te osły, co jest niezrozumiałym, że są gotowe iść i służyć Słowem Bożym, powstają zbory, gdzie jeszcze w historii ludzkości nigdy ich nie było. Kto ma zanieść tym Iwenkom, Czukczom i Tafalarom tą dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie? Przecież Jezus powiedział: i wyleje swojego ducha na wszelkie ciało. A często są to ludzie, którzy byli wcześniej narkomanami i oni przeżyli siłę Boga żywego, który ich uwolnił, i oni mówią: gdziekolwiek poślesz nas, gdziekolwiek ty powiesz, że mamy pójść, tam pójdziemy, bo Bóg darował nam nowe życie. Bóg potrzebuje osłów. Często my, patrząc, jak ślicznie ludzie śpiewają, jakie mają wielkie talenty, myślimy: no, ale przecież ja nie jestem taki utalentowany. Nie, nie, to ja nie mogę tak, chyba to nie jest moja rola, żeby nieść tą Ewangelię o Jezusie Chrystusie. Ale wiecie, co jest napisane w pierwszym liście do Koryntian, 26 do 30 werset? Tam jest napisane następujące słowo. Popatrzcie na wasze powołanie, mówi Pan. Paweł, apostoł Paweł, przemawia do Koryntian. Mówi: popatrzcie na wasze powołanie, bracia, że niewielu jest mądrych według ciała wewnętrznego, niewielu silnych, niewielu szlachetnie urodzonych, ale Bóg wybrał sobie to głupie świata, aby zawstydzić mądrych. Bóg sobie mnie obrał, ażeby zawstydzić tych intelektualistów. Ja pamiętam, kiedy będąc w Niemczech, przyjechałem, jeszcze uczyłem się języka i mój język nie był taki dobry, więc myślałem, jak ja mam wyjść do przodu, to był zbór, 1000 ludzi, jak ja mam wyjść do przodu i mówić tym mądrym Niemcom Słowo Boże? To nie jest moja rola. I wychodzi kobieta z Indii, przyjechała misjonarka, która była połowicznie sparaliżowana i ciekła ślina po policzku. I ona wychodzi i mówi słowo z namaszczeniem i dotyka się serc tych mędrców, którzy siedzieli tam w tej sali. I Bóg przemawia wtedy do mnie i mówi: słuchaj, ja sobie wezmę dzieci, ja sobie wezmę chorych ludzi, starych ludzi. Ty nie musisz powiedzieć tak. Ty możesz powiedzieć nie. Przecież to jest tylko dobra wola twoja. Ja sobie wezmę starych, chorych ludzi. Jeżeli ty nie pójdziesz, moje dzieło będzie dalej robionym, ale to jest twoja decyzja. I wtedy, widząc to, powiedziałem: Panie, jestem gotowy. Chcę ci powiedzieć, że Bóg, niewielu jest szlachetnie urodzonych między nami, ale Bóg wybrał sobie to głupie świata, aby zawstydzić mądrych. Bóg też wybrał sobie to słabe świata, aby zawstydzić silne. Ile chorych idzie na misję. Nasza misjonarka Weronika Neudet, wyznacie ją, poszła do Rosji, zakłada szkoły biblijne i z tych szkół biblijnych wychodzi masę, setki ludzi, którzy idą i ewangelizują i zakładają nowe zbory. Jedna chora kobieta, która ma zapalenie kostne całego gośćca, która ma cukrzycę, poszła na Syberię, już mieszka 25 lat na Syberii, ażeby głosić dobrą nowinę. Bóg obiera to słabe. Bóg także wybrał sobie to nisko urodzone świata, zlekceważone, to nieistniejące, by w niwecz obrócić istniejące, aby się nie przechwalała wobec niego żadna cielesna natura. Ale wy jesteście z niego w Jezusie Chrystusie, który stał się dla was mądrością od Boga, sprawiedliwością, lecz także uświęceniem i odkupieniem. Wy. I kiedy będziesz najbardziej szczęśliwy? Wiecie, kiedy będziesz najbardziej szczęśliwy? Kiedy uczynisz to, co prorok Izajasz mówi w swoim wersecie: szczęśliwi ci, którzy będą zasiewać nad każdą wodą, czy nad Wisłą, czy nad Menem, czy nad każdą wodą, to będą puszczali na pastwisko nogę byka i osła. Szczęśliwi ci. Nie chcę przedłużać, chciałbym się pomodlić razem z wami. Chciałbym się pomodlić razem z wami, ażebyście w waszym życiu doznali siły Boga żywego. Uwierz w to, że kiedy uwierzysz i z wiarą będziesz czynił te kroki z Jezusem, będziesz wkładał na ludzi ręce i będziesz się modlił o ich uzdrowienie. Uwierz, kiedy będziesz mówił pod pomazaniem świadectwo dla ludzi, że będziesz widział w twoim życiu wielkie cuda. I Bóg potrzebuje ciebie w tym historycznym momencie. Bo przecież Bóg odpłaca wam to za wasze serca, że nagle się spotykamy tutaj z tymi ludźmi, którymi byliśmy przed 9 laty. Bóg pociesza was z bór, chociaż w trudnych sytuacjach byliście w takich czy innych. Ale Bóg was nie zapomniał. On jest wierny. On jest wiernym Bogiem. Uwierz w to. To nie ma być tylko jakieś kazanie, które dzisiaj znowu wysłuchałeś może i chcesz iść spokojnie do domu i żyć swoim życiem. No przecież dzisiaj, przy takim cudownym dniu, gdzie tyle gości przyjechało, gdzie poświęcili swój czas, gdzie Bóg ich tutaj wysyła, no Bóg miał jakiś cel z tym, że wysyła tych ludzi tutaj do Lublina. Podejmij decyzję, taką decyzję, którą wykonasz. Bo najgorsze jest to, że często podejmujemy decyzje, ale ich nie wykonujemy. Oddajemy może odpowiedzialność dla innych. Mówimy, a inni są może bardziej zdolni, niech oni to robią. Ale podejmij decyzję dzisiaj, że ty chcesz być jednym z tych osłów, które będą odwiązane. Te wszelkie materialne sprawy, te wszelkie sprawy codzienności, które ciebie trzymają, te wszelkie inne sprawy może twoja wizja na życie, którą sobie ułożyłeś, może ona też cię wiąże, może Bóg chce, ażebyś był odwiązany i żebyś był gotowy nieść Jezusa Chrystusa do Jerozolimy. Bóg potrzebuje ciebie w twojej rodzinie, gdzie jest wielu ludzi, którzy jeszcze nie przyjęli Jezusa Chrystusa. Bóg potrzebuje ciebie wśród twoich przyjaciół i znajomych. Bóg potrzebuje ciebie w tym mieście, gdzie jest, słyszałem od taksówkarza, 100 tysięcy studentów. Bóg potrzebuje ciebie w tym kraju. I wiele Polaków wyjeżdża do innych krajów. Bóg potrzebuje ciebie tam, gdzie Bóg pośle, nieś Jezusa Chrystusa do Jerozolimy. Powstańmy wszyscy razem. Będziemy się modlić. Ja proszę was teraz o chwilę zadumania. A żebyście na chwileczkę się zamyśleli nad tym, co słyszeliście. Jeżeli to słowo dotknęło twojego serca, jeżeli jesteś gotowy powiedzieć: Panie, ja chcę być tą oślicą i chcę nieść twoje słowo do krańców świata. Tam, gdzie mnie poślesz, czy to będzie Lublin miasto, czy to będzie Polska, czy to będą inne kraje. Panie, ja chcę przyjąć tą decyzję dzisiaj. Czy jest ktoś wśród was, który chce powiedzieć dzisiaj: Panie, oto tu jestem. Dzięki. Czy jeszcze ktoś jest, który chce powiedzieć: Panie, jestem gotowy z tobą, dzięki wam. Ja poproszę pastora, żeby się pomodlił o was. Tą przysięgę, którą składacie przed Bogiem i przed zborem, daj, ażeby Pan cię użył ku tej cudownej sprawie. A później bym prosił może o modlitwę o chorych. Pomodlimy się o chorych. Jeżeli są ludzie, którzy są w potrzebie, z wiarą czynić będziemy się modlić o chorych.
Tak, Panie Boże nasz, modlimy się o tych, którzy powiedzieli tak. Modlimy się, Panie Boże, i błogosławimy ich dla ich decyzji. Modlimy się, Panie Boże, o to, aby ta decyzja, którą podjęli teraz, aby była równie silna, nawet silniejsza za godzinę, jutro, w najbliższym czasie. Panie Boże nasz, bo żniwo już jest gotowe, ale brakuje robotników, pracowników. Panie nasz, a Ty chcesz posłać, abyśmy mieli odwagę wkładać ręce, modlić się o ludzi, o ich problemy. Panie Boże, i widzieć zwycięstwo Twoje w życiu innych ludzi. Panie Boże nasz, modlimy się o tych, którzy powiedzieli tak teraz, aby byli używani. Modlimy się, Panie Boże, o to, aby zauważyli w najbliższym czasie ludzi na swojej drodze, którzy pojawią się specjalnie po to, żeby oni im pomogli. Którzy pojawią się na drodze ich życia po to, aby usłyszeli słowo od nich, słowo pociechy. Słowo, które ich podniesie, słowo nadziei. Panie Boże, użyj tych ludzi, Panie nasz, i błogosławimy ich, aby nie niknęło, nie malało to pragnienie, ale było coraz większe, Panie Boże, aby nie dawało im spokoju, Panie Boże, i nie tylko tym, którzy się zgłosili dzisiaj, ale wszystkim nam, Panie Boże. Wszystkim nam, Panie Boże, abyśmy w tych dniach złych chcieli wyjść do ludzi, którzy są na zewnątrz i powiedzieć im słowo nadziei. Oni tego potrzebują. Oni nie otrzymają tego znikąd indziej. Panie Boże, jak tylko od tych, którzy wyznają Twoje imię. Panie Boże, dlatego poślij nas, Panie Boże, i używaj nas. Chcemy być używani przez Ciebie w Twojej mocy. Panie Boże, niech tak się stanie w imieniu Twoim, Panie Jezu, w imieniu Twoim. Amen. Amen. I tak jak brat pastor mówił, ci, którzy chcą modlić się o swoje uzdrowienie, a także o inne sprawy, niech wychodzą i brat będzie się z Wami modlił. Każdy, kto chce jeszcze pomodlić się z pastorem, z misjonarzem, proszę bardzo. Jeszcze jedną pieśń może być, tak? Jeszcze jedna pieśń, tak? Tą pieśnią, która teraz będzie, może być taka koncertowa nawet. Jeszcze tą pieśnią kończymy nasze nabożeństwo i potem możemy się przywitać wszyscy razem i wszyscy są zaproszeni na nasz skromny posiłek w kuluarach. Życzę Bożego błogosławieństwa i do zobaczenia w środę, a także w piątek. W piątek o 11:00, szczególnie młodzi, ale też inni są zaproszeni, by wziąć udział w seminarium z bratem Danielem Lee z Korei.